studiu radia UWMFM gościmy dr Bożenę Chrostowską, wykładowczynię i naukowczynię z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Społecznych oraz koordynatorkę do spraw wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wygląda Pani praca poza rokiem akademickim. Na początek zapytam, czy poza rokiem akademickim myśli Pani w ogóle o aspektach naukowych?
Oczywiście, że myślę o aspektach naukowych, bo poza rokiem akademickim jest trochę więcej czasu i swobody, żeby skoncentrować się na, że tak powiem, swoich zainteresowaniach naukowych, no bo odchodzą zajęcia dydaktyczne, co zabiera trochę czasu, kiedy się pracuje na uniwersytecie. Jest to taki czas, gdzie można sobie więcej poczytać, wrócić do rozpoczętych artykułów albo rozpocząć pisanie nowych. Jeżeli ktoś pisze książkę, może więcej czasu poświęcić na jej pisanie. No jest to taki czas, którym to odciążenie związane z dydaktyką, która no, niektórych bardziej, niektórych mniej obciąża, jest bardziej taki swobodny, a wiadomo, że taka większa swoboda i większy taki luz no, sprzyja twórczości. Uprawianie nauki jest pewnym rodzajem twórczości.
W takim razie, nad czym Pani pracuje w te wakacje?
W te wakacje to ja przede wszystkim odpoczywam, bo jednak część wakacji to jest okres urlopowy, ale odpoczywając pracuję między innymi nad tekstem, który ma właśnie dotyczyć wspierania studentów w spektrum autyzmu i w ogóle takim pytaniem, czy nasze uczelnie są przygotowane, są otwarte na neuroróżnorodność, na osoby w spektrum. Jeden taki tekst już napisałam, ale ten jeden tekst zainspirował mnie do myślenia na ten temat, żeby pogłębić to zagadnienie. Też się szkoliłam. Byłam na dwóch szkoleniach. Jedne szkolenie dotyczyło pracy z grupami osób straumatyzowanych, a drugie szkolenie dotyczyło też pracy z grupami osób straumatyzowanych, ale za pomocą gier i zabaw. Także to i trochę też udało mi się na szczęście odpocząć.
Kiedy możemy spodziewać się publikacji Pani tekstu?
No myślę, że pewnie w przyszłym roku, no bo to jest cykl wydawniczy, a on zawsze zabiera trochę czasu.
Czy od naukowej strony Pani wakacje, każde są takie same, czy różnią się od siebie czymś?
Jak tutaj do Pani jechałam, to tak sobie myślałam właśnie, że trochę żyjemy w takim czasie non-stop bycia online, non-stop bycia w produktywności, w efektywności, a jakby gdzieś w mojej filozofii wewnętrznej, życiowej jest tak, że naprawdę ten balans pomiędzy pracą, która w moim przypadku jest pracą naukowo-dydaktyczną, więc jest nauka i dydaktyka, a tym, żeby wzmocnić swoje zasoby poprzez odpoczynek, co jest kluczowe i bardzo ważne, bo wiadomo, że jeżeli ludzie nie odpoczywają, nie zasilają swoich zasobów, to potem bardzo łatwo się wypalają. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby ten balans zachowywać. I no ja pamiętam, jak było jakiś czas temu pisałam doktorat, no to nie miałam za specjalnie wakacji, byłam skoncentrowana na, akurat bardziej ta szala się przychylała na moją aktywność naukową i są takie wakacje, gdzie mniej odpoczywam, a bardziej pracuję, ale im jestem starsza, tym wydaje mi się, że bardziej staram się dbać o to, żeby była jednak ta równowaga, no bo mam też mniej zasobów, co jest związane z wiekiem i staram się jednak, żeby wakacje to był taki czas, który oprócz mojej aktywności zawodowej jednak był poświęcony odpoczywaniu, czyli nabieraniu sił na to, żeby w kolejnym roku akademickim przystąpić z jakąś energią do pracy. Bo ja powiedziałam, że wakacje to jest taki swobodniejszy czas na to, żeby czytać, żeby pisać i tak dalej, ale my to robimy też w ciągu roku akademickiego.
W takim razie, skoro zawsze stara Pani zachować się balans pomiędzy pracą i odpoczynkiem, to jaki jest Pani ulubiony sposób na ten odpoczynek?
Ja jestem w tej grupie osób, która lubi odpoczywać aktywnie. Ja bardzo lubię podróżować. No trochę pandemia to zatrzymała, tę moją pasję, ale no ja jestem wielką fanką wędrówek po Bieszczadach i zawsze jakąś część mojego urlopu spędzam w górach, wędrując codziennie, pokonując wiele kilometrów, ale też interesując się kulturą danego miejsca, historią, tradycjami. Także tak, jestem już po 2 tygodniach pobytu w Bieszczadach, czuję się właśnie napełniona energią i tak ja jestem raczej z tych osób, które lubią aktywnie spędzać czas.
Mamy nadzieję w takim razie, że ta energia wystarczy na jak najdłużej.
Ja też mam taką nadzieję.
A zaczęła już Pani jakieś przygotowania do nadchodzącego roku akademickiego?
Jeszcze nie, ale zamierzam. Do dzisiaj jestem na urlopie. Dzisiaj mam ostatni dzień urlopu. Natomiast no właśnie przed przyjściem do Pani tutaj, tak jak Pani mówiłam, kończyłam taki kurs dotyczący terapii traumy i właśnie przed przyjazdem tutaj, no, uczyłam się, czym jest trauma, jak się pracuje, powtarzałam sobie te informacje i właśnie to jakby gdzieś też natchnęło mnie na taką myśl, że w zasadzie mogłabym ten temat, który jest bardzo ważny i w obliczu skutków pandemii, i w obliczu wojny, i w obliczu różnych innych wydarzeń, które przeżywamy, żeby właśnie włączyć ten temat do swoich wykładów i właśnie trochę dzisiaj, że tak powiem, to rozpoczęłam.
Powoli przygotowania się rozpoczynają.
Tak, to jest zawsze dobry czas, żeby sobie właśnie przejrzeć notatki, żeby przejrzeć swoje prezentacje. Pojawiają się nowe publikacje, nowa wiedza, więc to jest czas, żeby to odświeżyć, zaktualizować, pomyśleć o tym, czy chcę coś włączyć nowego, właśnie co to ma być.
Jest pani również koordynatorką do spraw wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na UWM-ie. Było to pierwsze takie stanowisko w Polsce, prawda?
Tak, było tak, że to było pierwsze takie stanowisko. Teraz już jest coraz więcej takich miejsc na uniwersytetach i osób na uniwersytetach, które wspierają osoby w spektrum, ale tak mi się wydaje, że rzeczywiście nasz uniwersytet w tym aspekcie było takie działanie pionierskie. Zaczęłam działać i współpracować z Biurem do Spraw Osób Niepełnosprawnych od 2013 roku. To w tym roku mija 10 lat naszej takiej rozpoczętej współpracy w zakresie właśnie zwiększania świadomości pracowników i studentów, no całej społeczności akademickiej dotyczącej właśnie wiedzy o spektrum autyzmu, ale taką funkcję tego koordynatora pełni dopiero od 2017 roku.
To zapytam odnośnie tego, czym jest tak naprawdę autyzm?
Tego jeszcze nie wiadomo. Cały czas to jest zagadka. Na ten moment w nauce, w medycynie czy w psychologii klinicznej mówi się o tym, że autyzm jest zaburzeniem o podłożu neurorozwojowym, u którego podłoża leży inaczej funkcjonujący, działający mózg, co się przekłada na to, że osoby w spektrum autyzmu potrafią inaczej myśleć, czasami inaczej się zachowywać, ale nie wiem, czy słowo inaczej jest też dobrym słowem. Niektórzy naukowcy, i coraz częściej pojawia się też takie podejście w nauce, że jest to nie zaburzenie, ale condition po angielsku, czyli nie wiem, kondycja, stan. Są też takie głosy, że jest to odmienna ścieżka rozwojowa. Także tutaj trudno powiedzieć, czym tak naprawdę jest autyzm, bo badania wciąż trwają. W zależności od tego, jaką perspektywę weźmiemy na warsztat, taką definicję autyzmu odnajdziemy. No jest to po prostu kondycja ludzka, no, z którą człowiek się rodzi i z którą umiera. Niektórzy ludzie odbierają spektrum autyzmu, którzy są osobami spektrum autyzmu, jako pewną swoją tożsamość, bez której sobie nie wyobrażają innego funkcjonowania, a niektórzy ludzie, czy niektórzy rodzice osób autystycznych, zwłaszcza tych, którzy potrzebują dużo wsparcia, no, mówią, że to jest bardzo ciężki stan. Ale też warto pamiętać o tym, że my nie żyjemy w próżni, żyjemy w pewnym społeczeństwie i społeczeństwo też stwarza takie, a nie inne możliwości i sytuacje i warunki do życia osobom autystycznym, ale nie tylko, w ogóle osobom z różnymi niepełnosprawnościami, zmierzącymi się z różnymi trudnościami i że ten rodzaj kondycji jest moim zdaniem zawsze na styku tego, z czym człowiek przychodzi na świat i tego, jakie środowisko go otacza. No, o tym mówi też społeczna definicja niepełnosprawności.
A jak wygląda praca na tym stanowisku podczas wakacji? Na czym ona polega?
Mniej więcej podobnie jak i w czasie roku akademickiego. Oczywiście podczas wakacji może ja mam mniej telefonów czy spotkań, ale też takie mam. Czasami studenci podczas wakacji dzwonią do mnie z różnymi pytaniami czy problemami. Czasami to jest pomoc w organizowaniu akademika, czasami to są sytuacje, kiedy ktoś potrzebuje jakby na bieżąco takiego wsparcia, w postaci wsparcia emocjonalnego albo takiego psychologicznego, chociaż ja nie jestem psychologiem, ale też już miałam właśnie takie dwa telefony, tylko to było w czasie urlopu, więc umówiłam się na spotkania po. To są studenci albo ich rodzice, którzy będą podejmowali studia na naszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i którzy właśnie proszą o to, żeby się z nimi spotkać, powiedzieć, z czego mogą tutaj skorzystać, jak mogą mieć możliwości wsparcia na naszym uniwersytecie, jak wygląda organizacja wsparcia. Także tak, takie spotkania są przede mną.
Ile osób ze spektrum autyzmu mamy w tym momencie na naszym uniwersytecie?
Mm-hmm. Trudno jest to powiedzieć. W tamtym roku akademickim oficjalnie to były 33 osoby, ale biorąc pod uwagę częstotliwość występowania autyzmu, na pewno jest ich więcej. Nie wszystkie osoby są zdiagnozowane, nie wszystkie osoby rejestrują się w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Co więcej, pomimo tego, że czynimy wiele wysiłków, żeby no, nasze działania były, że tak powiem, popularne i docierały do wielu ludzi, to cały czas spotykam się z takimi sytuacjami, że są tacy studenci, którzy nie wiedzą, że Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych to jest też miejsce, gdzie mogą uzyskać wsparcie osoby w spektrum.
Co jest najtrudniejszego w tej pracy?
Chyba dla mnie najtrudniejsze to jest przyglądanie się temu, jak osoby w spektrum autyzmu, które tutaj trafiają, mają wiele potencjału, jak z różnych powodów, z różnych trudności, które doświadczają poza spektrum autyzmu na przykład, nie wiem, dodatkowych sytuacji typu depresja, czy jakieś właśnie zaburzenia lękowe, jak nie mogą tego potencjału tutaj realizować. I też chyba takie trudne jest, jak już kończą studia, większość studentów, z którymi pracowałam, kończy studia. Zdarzały się takie osoby, które też nie kończyły studiów, to też, ale te, które kończą, jak nie mogą po prostu sobie ułożyć swojego dorosłego życia w postaci na przykład realizacji się w jakimś zawodzie.
A jak uniwersytet mógłby jeszcze wspierać takie osoby?
Wspiera naprawdę na różne sposoby. Może zastanawiałam się nad tym, czy ta nazwa Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla niektórych osób w spektrum, które nie są albo nie uważają się za osoby niepełnosprawne, nie jest też czasami właśnie tak myląca albo wprowadzająca trochę w błąd. Myślę sobie o tym, że mogłoby tutaj być. Fajnie by było, gdyby na przykład był jakiś taki program peer mentoringowy, że niektóre osoby w spektrum chciałyby takiego wsparcia rówieśniczego, ale niektóre nie chcą, więc tak sobie rozważam, że może to by było fajne, bo to też na przykład wiem, że na niektórych uczelniach na zachodzie fajnie się sprawdza. Zresztą nie tylko osoby w spektrum, w ogóle studenci dla studentów. Na przykład ktoś robi świetnie notatki, więc uczy innych, jak to robić. I to nie dotyczy tylko osób w spektrum, tylko w ogóle jakby takiego wsparcia rówieśniczego, żeby studenci dla siebie nawzajem mogli takie wsparcie świadczyć i w to mogłyby być włączone osoby w spektrum, bo myślę sobie, że część problemów, które mają studenci w spektrum, wcale nie dotyczy tylko i wyłącznie studentów w spektrum, typu samotność albo jakieś trudności w relacjach. Mam takie wrażenie, jak idę na zajęcia, że ten problem dotyka nie tylko osób autystycznych.
Czy są jakieś mity na temat osób ze spektrum autyzmu, które są zupełnie bezpodstawne?
One cały czas krążą i tutaj na pewno takim mitem jest to, że autyzm jest chorobą. No nie jest chorobą. Tak jak powiedziałam, w ujęciu medycznym jest zaburzeniem o podłożu neurorozwojowym, a w ujęciu społecznym jest pewnym rodzajem odmiennej ścieżki rozwojowej. Człowiek się rodzi i trochę inaczej się rozwija. Na pewno mitem jest to, że dotyka częściej chłopców niż dziewczynek. To jest nieprawda. Na pewno jest diagnozowany częściej u chłopców. Dziewczynki ze względu na specyfikę ekspresji cech autystycznych są często pomijane, czy niedodiagnozowane, tak się o tym mówi, ale to jest też problem, który coraz bardziej jest taki uświadamiany i powstają narzędzia diagnostyczne też wrażliwe na te cechy, wrażliwe na tak zwany kobiecy autyzm, chociaż nie ma czegoś takiego jak kobiecy autyzm, ale można powiedzieć tak w skrócie, że wrażliwe na te cechy społeczno-kulturowe właśnie związane z socjalizacją do ról płciowych. Jeżeli jak na przykład dziewczynka, nie wiem, zbiera kucyki, pony, to my nie uważamy tego i tam ustawia je w rządkach, że to może być jednym z objawów spektrum, ale sobie tam myślimy, że jaka miła dziewczynka zbiera kucyki, pony. Kolejną rzeczą jest to, że autyzm można leczyć i różne metody, które się proponuje, które są też obecne, nie wiem, w internecie. Tutaj też dyskusje są, tak, pomiędzy rodzicami, specjalistami pojawiają się jacyś właśnie ludzie, którzy próbują powiedzieć, że autyzm da się leczyć. Nie da się wyleczyć. Jak ktoś ma tak, a nie inaczej skonstruowany, funkcjonujący mózg, to trudno, nie ma leków na to, jak przetwarzamy informacje. Chociaż oczywiście, jeżeli na przykład osoba w spektrum autyzmu, nie wiem, boli brzuch, to ona, tak jak każda, będzie gorzej funkcjonować, więc jeżeli damy jej krople żołądkowe i poprawi jej się ból brzucha i się zniweluje, to tak jak każda inna osoba będzie bardziej zadowolona. Tych mitów jest bardzo dużo i stereotypów. I jeszcze jest bardzo silny, że osoby w spektrum autyzmu nie mają empatii. Mają. Często są bardzo, bardzo wrażliwe. Często może bardziej wrażliwe niż przeciętne osoby neurotypowe.
Chciałabym teraz wrócić jeszcze do pani pracy jako naukowczyni. Czy mogłaby pani podpisać się pod stwierdzeniem, że naukowiec jest zawsze w pracy?
W pewnym aspekcie, tak sobie myślę o sobie, to taka moja ciekawość poznawcza, takie czasami obserwowanie różnych rodzajów procesów, czy sytuacji, czy faktów, jak jestem gdzieś na wyjeździe, to rzeczywiście mi towarzyszy, ale nie wiem, czy to jest postawa wynikająca z tego, że pracuję na uniwersytecie, zajmuję się nauką, czy po prostu taka jestem. Ja staram się jednak naprawdę na urlopie wypoczywać, wyłączyć tą część związaną z myśleniem o nauce. Mi to służy. Nie wiem, może inni ludzie mają inaczej, więc w pewnym sensie tak, bo nauka wyrabia w nas taką ciekawość poznawczą, taką postawę, która wiąże się z zadawaniem pytań, z obserwacją, z analizą różnych rzeczy, więc w pewnym sensie pewnie tak, nie da się tej takiej jakiejś głównej cechy w nas, która jest w nas, zniwelować, ale na przykład na urlopie staram się już nie myśleć o obowiązkach.
Zmierzając powoli ku końcowi, zapytam, która pora jest pani faworytem? Wakacje czy rok akademicki?
Wakacje to ja zawsze myślę sobie, mają dzieci i młodzież. My dorośli już nie mamy wakacji, my mamy urlop. Ja lubię bardzo porę wakacyjną w Polsce, ponieważ jest przeważnie, chociaż nie zawsze, ciepło, jest dużo słońca, jest długi dzień, więc w tym sensie wolę ten czas, kiedy jest zielono, długo jest światło, jest słońce, jest ciepło. Ale też bardzo lubię zimę, ponieważ uprawiam narciarstwo biegowe, więc zima też jest dla mnie cudowna, chociaż udało mi się w tym roku być tylko 3 razy tutaj w naszym Olsztynie czy pod Olsztynem na nartach, bo nie mamy tej zimy prawdziwej. Natomiast jeżeli chodzi o rok akademicki, to ja lubię też rok akademicki, ponieważ to są spotkania ze studentami, ponieważ to jest praca, to są wyzwania, to jest też uczenie się, więc każda z tych pór, które pani tutaj wyróżniła, z tych okresów, z tych czasów, ma swoje dobre strony i ma takie strony, które są jakimś tam rodzajem wyzwania.
Naszym gościem była dr Bożena Chrostowska z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Społecznych UWM oraz koordynatorka do spraw wsparcia osób w spektrum autyzmu na naszym uniwersytecie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.